Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i przystępujemy do lektury kolejnego numeru czasopisma Filozofuj, magazynu popularyzującego filozofię, a w studiu redakcja czasopisma. Witam serdecznie dr Artur Szuta.
Dzień dobry.
Dr Natasza Szuta.
Dzień dobry.
Pani Celina Głogowska.
Dzień dobry.
I student. I to jest bardzo dobrze, bo ja myślę, że dzisiaj porozmawiamy też o tym, jak różni ludzie w jak różnym wieku i na różnym, że tak powiem, etapie kształcenia spotykają się w sprawie filozofii i co z tego wynika na przykład na obozach letnich waszych filozofujących, gdzie przeczytałam, że byli uczestnicy od gimnazjum po studia doktoranckie, czyli każdy z każdym może pofilozofować sobie.
No, niezależnie od tego, co pan Wojtek nam opowie o tym obozie filozofu, to ja muszę powiedzieć, że dla mnie to było bardzo inspirujące doświadczenie, bo rzeczywiście spotkały się osoby, byli gimnazjaliści i byli studenci, doktoranci. I to jakoś świetnie współgrało. Ci ludzie między sobą dyskutowali. Dyskutowali też z prelegentami. Towarzyszyły temu bardzo ciekawe wydarzenia i naprawdę byliśmy pod wrażeniem, bo na początku, kiedy była organizowana ta letnia szkoła, to troszeczkę muszę powiedzieć, ja jak zwykle z lekkim sceptycyzmem się do tego odnosiłam. Tu się młodzież śmieje, bo ja to trochę jak hamulcowy czasami wyglądam i mówię, nie, to się nie uda, ale potem się faktycznie wszystko cudownie udaje i może to jest takie czarowanie rzeczywistości właśnie w moim wydaniu.
Pan Wojciech Czapkowski. Tak?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Opowie o tym wszystkim ze swojego punktu widzenia. Odbędzie się też niebawem, bo w najbliższą środę, 26 października, debata na temat prawdy w Europejskim Centrum Solidarności o 18. Już teraz zapraszamy.
Zgadza się, zapraszamy. Będą dwaj pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Tomasz Szkudlarek i dr Tomasz Konkol. Rozmawiać będą o prawdzie i naturze, istocie, znaczeniu w życiu społecznym. Także zapraszamy.
No i zaczynamy lekturę. Ja tym razem wyjątkowo chciałabym zacząć rzeczywiście od lektury, czyli od przeczytania na głos fragmentu, tak zwanego cytatu. To będzie ostatni fragment wypowiedzi, wywiadu z profesorem Simonem Blackburnem. I jeśli można, ja przeczytam, także nie trzeba czytać, można słuchać. Powiedział tak. Filozofia w szkołach okazała się skuteczna w uczeniu dzieci od najmłodszych lat szacunku dla odmiennych punktów widzenia, prowadzenia dyskusji nie z zamiarem zwycięstwa, ale z zamiarem odkrywania prawdy. Filozofia jest zatem pierwszym spośród leków na trującą naturę nietolerancji czy sztywnego dogmatyzmu w moralności, polityce czy religii. Nawyk pytania, czy to, co nam się mówi, jest prawdą, jest niezwykle cenny, lecz i niewygodny dla wielu ludzi, którzy chcą realizować swoje cele na bazie manipulacji. Ja myślę, że ten fragment doskonale nas jakby umieszcza w rzeczywistości i już nie będziemy musieli dyskutować o tym, czy pytanie o prawdę jest potrzebne, prawda? Mm-hmm. Jak wcześniej o tę prawdę można zacząć pytać. A teraz o samym numerze. Co dla państwa tutaj jest najważniejsze? Każdy ma oczywiście swój tekst, więc o tym porozmawiamy, ale pytania o prawdę tutaj powtarzają się w bardzo różnych i wielu wariantach.
No to nie jest łatwe pytanie, bo jak się tekst przygotowuje, jak się cały numer przygotowuje, to ze wszystkimi tekstami się jest dosyć często i długo i one się zdążą nawet trochę człowiekowi znużyć czy znudzić, więc trudno mi jest powiedzieć, który z tych tekstów jest najbardziej przyjemny. Chociaż wydaje mi się, że z punktu widzenia człowieka żyjącego w Polsce, który interesuje się filozofią, ciekawe są wątki, polskie wątki w filozofii. No i w związku z tym mógłby być interesujący artykuł profesora Jacka Jadackiego Semantyczna definicja prawdy o polskim dorobku w tej kwestii, który wydaje się bardzo wysokiej jakości, czyli o takich autorach ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, jak właśnie Alfred Tarski, Stanisław Leśniewski czy Jan Łukasiewicz.
To taki tekst edukacyjny, prawda? Uświadamiający nam też wagę naszej, tego fragmentu naszej historii, nauki i kultury. A pan czytał? Czytał przecież.
Ja jak najbardziej czytałem. Mi się wydaje, że ważnym punktem w tym naszym czasopiśmie, w tym numerze jest to, że pokazana jest różnorodność wszystkich teorii prawdy, że człowiekowi tak potocznie wydaje się, że jest jakby, to jest prawda, no i wydaje się, że to jest oczywiste, czym jest prawda. A jak gdy się przeczyta kilka artykułów właśnie, uświadamia sobie człowiek, że tak naprawdę bardzo, bardzo dużo wątpliwości można znaleźć w takiej definicji potocznej prawdy i to jest bardzo szerokie spektrum właśnie takie pole do manewru, żeby pomyśleć nad tym.
To jak zawsze jest ankieta, prawda? I tutaj te, wydaje mi się, że odpowiedzi są szczególnie rozmaite, chociaż pytania się powtarzają. Bardzo wielu uczestników, dwa pytania na temat prawdy i właściwie co odpowiedź, to zupełnie inny świat, inna definicja.
Można mieć takie maksymalistyczne podejście do prawdy, myśleć o tym, że jesteśmy w stanie poznać prawdę jakąś absolutną, prawda? W jaki sposób my poznajemy rzeczywistość, czy poznajemy ją adekwatnie, czy poznajemy ją jedynie aspektywnie. No, wiele naszych nieporozumień polega też na tym, że my o pewnych rzeczach mówimy w innym aspekcie i wydaje nam się, że te nasze efekty naszego poznania, one są sprzeczne, wchodzą ze sobą w konflikt. Gdybyśmy jednak jakoś dookreślili, o czym faktycznie mówimy, może okazałoby się, że albo te nasze punkty widzenia są komplementarne, wcale nie stoją ze sobą w sprzeczności, albo po prostu my mówimy o czymś innym. Na to też warto zwrócić uwagę.
Tutaj ta prawda pojawia się na przykład w takim układzie prawda kontra fałsz, ale też prawda kontra kłamstwo, tu już wchodzimy na teren etyki bardziej, albo prawda a fikcja. To chyba najczęściej w tej chwili używane takie zestawienie u nas, prawda? Co jest prawdą, a co fikcją. Żyjemy trochę w świecie fikcji, ale zanim do tego, dlaczego płaczemy przy śmierci Hanna Solo, to chciałam przez chwilkę o Immanuelu Kancie i o tym, czy zawsze trzeba mówić prawdę. I zaczynam od profesora Jacka Wojtysiaka, który pisze tak. Ponieważ obecnie dusza Kanta, zgodnie z jego moralną wiarą, znajduje się w procesie nieskończonego postępu moralnego, udało mi się z nią skontaktować. Czy to jest prawda?
Musimy przyjąć, że autor, który ma bardzo duże poczucie humoru, postanowił stworzyć pewien kontekst, dla którego wywiad z Kantem byłby bardziej zrozumiały i bardziej realny dla czytelnika. Natomiast nie możemy tego nazwać kłamstwem, ponieważ każdy, kto czyta, z góry wie, że autor nie sugeruje, że naprawdę to się udało mu się tego dokonać. Można to nazwać pewnego rodzaju fikcją, która ma jakąś funkcję w tym tekście. No, funkcja jest taka, wciągnąć czytelnika, trochę sprawić, żeby poczuł się zainteresowany tym, co będzie działo się za chwilę. Więc możemy Jacka Wojtysiaka, naszego dobrego kolegę, uznać za niewinnego, niczego złego.
Jak najbardziej prawdomówną. Wcielił się jakby w rolę osoby, która przeprowadza wywiad z Kantem. No Kantem już od lat nieżyjącym, ale żyjącym poprzez swoje teksty. My przecież na co dzień obcujemy z literaturą Kanta, czytamy jego prace, analizujemy je, staramy się zrozumieć, co rzeczywiście Kant chciał powiedzieć. Interpretujemy pisma Kanta. Poza tym, no przecież jego teoria ma też swoje współczesne też odsłony. Teoria deontologiczna Kanta jest jak najbardziej żywa i w dyskursie, w debacie etycznej ma bardzo poważne znaczenie.
No i dzięki temu Kant może się odnieść, w tym sensie, że jego myśl może się odnieść do naszych współczesnych problemów, do też współczesnego, jednak bardziej chyba relatywistycznego podejścia do moralności, prawda? Tutaj jest tego rodzaju rozmowa i Kant jest chyba właśnie tą osobą, która twierdzi, że nigdy, tak?
Nie należy kłamać.
I tu dochodzimy do eksperymentu myślowego, który dr Artur Szuta przeprowadził. Jak zawsze, w tym numerze to jest właśnie o tym, prawda? Czy są takie sytuacje, kiedy można skłamać?
No możemy zastanawiać się. To znaczy, ja tutaj proponuję w punkcie wyjścia pewne zdarzenie, o którym dowiedziałem się gdzieś, oglądając jakiś film dokumentalny o II wojnie światowej. Niektórzy na serio traktowali filozofię Kanta, być może przez pryzmat jakichś swoich tam religijnych uwarunkowań, w jakichś tam odłamach kościołów protestanckich, że skłamanie jest jakąś taką, jest bezwzględnym złem. I tam jest przykład dziewczynki 16-letniej z Holandii z czasu wojny, kiedy to nagle wpadają jacyś gestapowcy do jej mieszkania i pytają się, gdzie są Żydzi? No i ona, ta kobieta starsza opowiadająca o tej sytuacji mówi, no mnie uczono, że absolutnie nie wolno kłamać. No nie miałem wyjścia, więc skazałem ręką pod stół, mówiąc tutaj, pod podłogą. No i na szczęście ten oficer pomyślał, że ona żartuje i wyszli. Ale byłem przerażony, to znaczy, czy rzeczywiście tak powinniśmy myśleć, że prawda jest czymś, jest taką wartością, że absolutnie na przykład, żeby ratować cudze życie, nie wolno skłamać. Wydaje się, że nie, że czasami można powiedzieć nieprawdę, jeżeli jakąś większą wartość niż prawda chcemy chronić, bo to, no, powiedzmy, wartością będzie życie ludzkie w takich skrajnych przypadkach. Można się tylko zastanawiać, czy pomimo tego, czy pomimo to, że ratujemy cudze życie, to jednak kłamiąc, no, jak łykamy jakąś truciznę moralną mimo wszystko, chociaż jesteśmy usprawiedliwieni, to działo się coś, co wymaga tego usprawiedliwienia. To nie jest taka sama sytuacja, jak bohaterskie skoczenie do wody i wyciągnięcie tonącego człowieka i wtedy uczyniliśmy dobry uczynek, ale nie musimy się niczego usprawiedliwiać, wręcz przeciwnie. Możemy być usatysfakcjonowani, możemy jakoś być zadowoleni z tego, że zrobiliśmy to, co słuszne. W tym przypadku jest taka mieszanka. Z jednej strony zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, ale jednak za pewną cenę no, wypowiedzenia kłamstwa. Kłamstwo w różnych tam filozoficznych perspektywach to jednak jest takie pęknięcie wewnętrzne.
Taka skaza trochę, prawda? Tak, działa na cały świat. Znaczy kłamstwo jednego człowieka właśnie psuje trochę wszystko.
Co innego myślimy, co innego wypowiadamy i to pęknięcie jest jak rysa, która może się zagoić, a może się powiększyć. No jest to jakieś ryzyko moralne, ale czasami być może takie ryzyko trzeba podejmować. Mhm.
Czasem też kłamiemy i to też pojawia się tutaj w tym numerze, żeby kogoś uchronić przed prawdą, prawda?
No ja akurat pisząc o Raskolnikowie i etyce ezoterycznej wskazywałam na taki przykład, kiedy Dunia, siostra Raskolnikowa, ukrywa przed matką fakt na temat tego, co dzieje się aktualnie z Raskolnikowem. I tutaj wskazywałam na taką sytuację, że w tym wypadku właściwie nie widzimy żadnego zła. No myślimy sobie, że tutaj dobro tej kobiety, nieszczęsnej, starej matki, kochającej swojego syna, jest jak najbardziej to kłamstwo usprawiedliwione, bo kierujemy się dobrem tej osoby. Natomiast argumentowałam przeciwko etyce ezoterycznej, gdzie przyjmuje się, że no istnieją jakieś dwa rodzaje etyki. Jedna etyka dla zwykłych, maluczkich ludzi, którzy muszą ślepo podporządkowywać się prawu, a druga etyka dla tych lepszych, dla tych, którzy wiedzą więcej, dla tych, którzy może mają podstawy do tego, żeby odstąpić od pewnych praw. W takiej pozycji postawił się Raskolnikow, zabijając lichwiarkę.
Czyli to jest fałszywa świadomość jakieś, my byśmy powiedzieli, czy nie? No bo on uważał, że to prawda, prawda? W to uwierzył. Potem życie, własne sumienie przekonało go, że to nie była prawda. Mm-hmm. Pamiętamy, jak się miotał, jak to się skończyło, prawda? Prawda. Tak. Natomiast w momencie, kiedy to robił, on w ten system uwierzył.
No był głęboko przekonany, że ma do tego prawo, że nawet robi coś dobrego, że uwalnia świat od tej kobiety, która właściwie niepotrzebnie żyje na tym świecie, dorabia się na cudzym nieszczęściu, nie ma w sobie ani krzty dobrego, bo przecież wykorzystuje w straszliwy sposób swoją przyrodnią siostrę. Właściwie no, trzeba by powiedzieć, że Raskolnikow działał z intencją, że uwolni świat od zła. No tutaj ta kwestia kłamstwa i prawdy także ma jakieś odniesienie. No on miał jakąś zakłamaną świadomość, że mu więcej wolno, że ma więcej może sobie pozwolić.
I tutaj już tak w stronę psychologii zdążając, możliwe, że okłamywał sam siebie, gdyby nie był w tak koszmarnej sytuacji finansowej, nie musiał rzucić studiów, nie głodował, to by mu to nie przyszło do głowy. Możliwe, że gdzieś podświadomie szukał wyjścia i to mu się właśnie tak, nie zrobiłby tego po prostu, gdyby jego życie ułożyło się inaczej. A robiąc to, okłamywał być może trochę sam siebie.
No, co jest troszkę zastanawiające, bo przecież to nie był niewrażliwy człowiek moralnie, bo każdy, kto czytał Zbrodnię i karę, pamięta, że no, stać go było nawet na czyny jakieś, można powiedzieć,
szlachetne, empatyczne.
Tak, empatyczne, pomagał osobom, których nie znał, oddawał ostatnie pieniądze. Także my mówimy w etyce o czynach supererogacyjnych, czyli nie są to takie czyny, które odpowiadają na zwykłe obligacje moralne, tylko one świadczą coś więcej, znacznie więcej niż się od kogoś oczekuje. Więc Raskolnikow był skłonny do takich zachowań, czyli miał wrażliwość moralną, potrafił dopatrzeć się dobra w prostytutce, a na przykład zła w kimś, kto wydawał się być bardzo szlachetny, jak narzeczony jego siostry. Okazało się, że właśnie ta intuicja pozwalała odkryć prawdę o tych ludziach, choć okoliczności sugerowały inaczej. Więc no, nawet takie osoby wrażliwe są narażone na to, że mogą popełnić coś złego w imię właśnie tego złego rozpoznania prawdy, można powiedzieć.
Ta etyka ezoteryczna potrafi się też jakby rozprzestrzeniać, zarażać i jednoczyć ludzi. Mhm. Raskolnikow to jest sprawa wcześniejsza, jednostkowa, opisana przez Dostojewskiego wedle jego intuicji. artystycznej, ale potem mamy przecież nazizm, tak, prawda, mm-hmm, Holokaust, no zresztą nie tylko,
no i totalitaryzmy, komunizm. To też była, tak, idea, która jednoczyła wielu.
I nie wiadomo jeszcze, co, tak, co przed nami, ale w każdym razie to była sytuacja, kiedy całe rzesze ludzi jakby zarażało się takim myśleniem, prawda? No,
takie myślenie jest wciąż obecne, jeszcze całkiem niedawno. Współcześnie żyjący filozof Peter Singer napisał artykuł o etyce ezoterycznej, no, pokazując, że jest jej zwolennikiem. I przykład, jaki podawał, to był przykład lekarza pracującego w szpitalu, który, powiedzmy, ma na oddziale kilku chorych pacjentów, którzy potrzebują na przykład tam nerki, wątroby i jeszcze jakiegoś innego organu. I trafia mu się taki pacjent, który ma jest idealnym dawcą dla jego pacjentów. Ma on jakąś tam chorobę mózgu. Będzie to operacja, za chwilę operacja na mózgu tego pacjenta, nie ma żadnej rodziny. No i teraz można by popełnić błąd w sztuce lekarskiej, kiedy pacjent umrze, a prawdopodobieństwo przy takiej operacji jest, załóżmy, dość duże, że pacjent umrze, operacja i tak jest konieczna, więc można podjąć ryzyko i się pomylić, ale pomylić specjalnie. I autor tego artykułu sugeruje, że to byłby szlachetny czyn pod warunkiem, że lekarz będzie ukrywał prawdę o tym, że specjalnie popełnił ten błąd, tylko no, że to tak wyszło. Powód owego ukrywania prawdy jest taki, że gdyby ludzie się dowiedzieli, że lekarze specjalnie popełniają błędy, to baliby się chodzić do szpitala, co byłoby negatywną konsekwencją takiego działania. Więc żeby uniknąć tej konsekwencji, należy, no, w jakimś sensie skłamać. No i takie stanowiska są nadal żywe i są zwolennicy tego autora i będą go bronili. Bronili tak zwanego ezoteryzmu etycznego.
To na gruncie konsekwencjalizmu szczególnie da się usprawiedliwić tam, gdzie wartościowanie moralne dokonuje się na podstawie konsekwencji działania, skutków działania aktualnych. I tutaj no, pewne rzeczy są dopuszczalne, dozwolone, czasem nawet nakazane, więc tu może nie chodzi o to, żeby szkodzić temu pacjentowi, ale można na przykład nie zrobić wszystkiego, co dałoby się zrobić, prawda? Nie ratować go do końca, tylko powiedzmy w którymś momencie zaniechać wszelkich możliwych działań. I to rzeczywiście w takich systemach etycznych, gdzie nie ma czynów moralnie dobrych i moralnie złych jednoznacznie, rzeczywiście jest dopuszczalne.
Pojawiają się też urojenia jako temat w tym numerze. To jest taka, można powiedzieć, fałszywa świadomość, tak? Możemy mieć do czynienia z politykiem, który ma sporą władzę, a na różne ważne dla nas tematy, skutkujące właśnie w tym, jak tę władzę sprawuje, wpływa to, że on ma różne urojenia, czyli uważa za prawdę to, co nie jest prawdą. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, chociaż znalazłam różne odniesienia w rzeczywistości. Myślę, że to jest taki tekst, który może pobudzić do wielu wręcz rodzinnych dyskusji o tym, jak nasze życie w tej chwili wygląda.
Ja myślę, że my jesteśmy non-stop w fazie urojeń, mniejszych lub większych. Może nie w życiu prywatnym, ale powiedzmy tym społecznym, czy polityce. Polityka to jest takie miejsce, które strasznie utrudnia rzetelne dociekanie do prawdy, ponieważ zawsze się reprezentuje pewną grupę interesów, daną partię, czy daną grupę społeczną i mówi się tylko o tych prawdach, które są wygodne dla nas, dla naszej grupy. Natomiast to, co dla nas jest niewygodne, to trzeba jakoś zafałszować. I ja bym tak powiedział, od kiedy pamiętam, kiedy już byłem w miarę no, dojrzałem człowiekiem, to miałem takie przekonanie, że jesteśmy świadkami spektakli. Dla nic nie wiedzących do końca widzów czy słuchaczy, którzy no, są w trudnej sytuacji, bo nawet w sytuacji pluralizmu mediów nie jesteśmy w stanie ocenić, nie mając dostępu do tego, co naprawdę się dzieje, w którym miejscu kto nami manipuluje i próbuje nas przekonać do swoich poglądów, a nie wspólnie z nami poszukiwać prawdy.
Znaczy ja bym powiedziała tak, pełna prawda jest bardzo trudna, jest niemożliwa do tego, żeby ją uzyskać i żeby ją przekazać, więc no wszyscy w jakimś sensie, mówiąc aspektywnie, no nie chcę powiedzieć kłamiemy, ale mówimy o fragmencie rzeczywistości, więc rzeczywiście być może to jest efekt urojeń w głowie takiego polityka i on jest do tego bardzo głęboko przekonany. Być może właśnie to jest efekt jakiegoś myślenia życzeniowego, czyli kierowania się na jakimś projektem, który chce wykorzystać. No najgorzej, jeżeli to jest efekt złej woli, czyli świadomego zafałszowywania tego swojego obrazu rzeczywistości i przekazywania go innym dla uzyskania swoich partykularnych celów. No dobrze w polityce, gdyby był prawdziwy taki dyskurs, gdzie no, ścierałyby się poglądy, gdzie moglibyśmy jakoś dociekać tej prawdy wspólnie. No niestety tego nie ma i ja myślę, że żadna strona tego dyskursu politycznego nie może się pochwalić jakimś takim naprawdę chęcią rzetelnej debaty, rzetelnej dyskusji. Też odkąd śledzę różne wydarzenia polityczne i obserwuję życie polityczne, no powiem szczerze, nie mam żadnej ochoty do tego, żeby w nim brać udział, bo myślę, że nie byłabym w stanie być rzecznikiem żadnej partii politycznej nigdy.
Ale trochę też naprzeciw, wydaje mi się, urojeniom i generalnie mechanizmom psychologicznym, które nami kierują, wychodzą inicjatywy właśnie, które podejmuje filozofów. I właśnie po to robimy debaty, żebyśmy się nauczyli rozmawiać ze sobą, nawzajem szanując swój punkt widzenia i wysłuchując racji drugiej strony i kierując się w tym wszystkim rozumem, na ile się da, a nie naszymi upodobaniami czy jakimiś psychologicznymi mechanizmami. Dlatego też robimy warsztaty pod nazwą Latającej Szkoły Filozofów i skierowane do uczniów i nauczycieli szkół średnich, gimnazjów. Pierwsze za nami odbyły się w Purdzie koło Olsztyna we wrześniu, a następne już w przyszłym miesiącu w Gdańsku.
Tak, no pani Maria Drapella, profesor szkoły muzycznej w Gdańsku imieniem Feliksa Nowowiejskiego, to jest szkoła muzyczna, taka integrująca dzieci z podstawówki, gimnazjum i liceum, organizuje Dzień Filozofii w swojej szkole. Także będziemy i tam 16 listopada będziemy mówić o filozofii i będziemy też prowadzić warsztaty.
Ale tu jeszcze tak dodam, wszystko w duchu właśnie szkoły lwowsko-warszawskiej, o której wspomniał pan doktor Szutta, który dzisiaj notabene jedzie do Bydgoszczy na konferencję poświęconą szkole lwowsko-warszawskiej z okazji 150. rocznicy urodzin jej twórcy Kazimierza Twardowskiego. No Kazimierz Twardowski miał taką ideę, żeby nauczyć Polaków porządnego myślenia i filozofowi ma taką samą ideę. Porządnego myślenia i porządnego działania i tutaj nawiążę do projektu wolontariatu, który mamy i zachęcamy wszystkich, przede wszystkim studentów, do zaangażowania się w wolontariat filozofów, ponieważ można również w ten sposób rozliczyć praktyki studenckie.
Aha, no to już taka konkretna, wymierna korzyść.
Ja tutaj dodam, że obok takich formalnych korzyści natraficie na bardzo fajnych ludzi i już dla samego towarzystwa tych ludzi będziecie chcieli kontynuować ten wolontariat.
No, to pokazała też letnia szkoła filozofów, że nawiązały się bardzo ciekawe przyjaźnie, które trwają do dzisiaj.
Prosimy o opowieść.
No, więc tak, no ja jestem przedstawicielem właśnie takiego wolontariusza w Fundacji Akademikon i w czasopiśmie Filozofuj. Zajmowałem się właśnie też między innymi pomocą przy organizacji takiej szkoły letniej. W tym roku szkoła letnia odbyła się w Murzasiklu, to jest koło Zakopanego taka miejscowość. I odbyła się ona pod nazwą Krytyczne i logiczne myślenie. Była ona adresowana głównie no, do studentów, do uczniów i do doktorantów.
Ale byli też gimnazjaliści, tak?
Tak. I właśnie no, to było bardzo, bardzo fajne, że można było zauważyć, że te wszystkie grupy społeczne nawiązują jakiś wspólny dialog, umieją znaleźć nić porozumienia i wspólnie, pomimo powiedzmy różnicy wieku, różnicy wykształcenia, różnicy powiedzmy pozycji społecznej, ponieważ też na przykład wykładowcy, którzy z nami prowadzili zajęcia, normalnie rozmawiali z uczniami. No, między innymi właśnie towarzyszył nam profesor Krzysztof Wieczorek z Uniwersytetu Śląskiego. Z Uniwersytetu Warszawskiego był dr Marcin Będkowski. Dr Artur Szutta też prowadził zajęcia. I to wszystko było w takim duchu bardziej koleżeńskim niż takim stricte sztywnym, akademickim.
A jak pogoda? Bo ja pamiętam, że w razie złej się miało siedzieć i dyskutować, a w razie dobrej rezygnować z dyskusji siedzącej i iść na wycieczkę w góry i tam rozmawiać swobodniej.
Nasza filozoficzna natura nie pozwoliła nam nie dyskutować, więc czy to w ładną pogodę, czy to w brzydką, ciągle dyskutowaliśmy, tylko w różnych okolicznościach powiedzmy. Więc jeżeli chodzi o pogodę, no to...
Dopisała.
Wszystkie te terminy, które wyznaczyliśmy na chodzenie po górach były
tak. Dotrzymane. A trzeba powiedzieć, że sporo chodziliśmy.
Tak, a w dzień, w który padał chyba najbardziej deszczowy, rozegraliśmy mecz piłki siatkowej i nożnej. Także.
Ale też było sporo dyskusji. Wtedy były chyba dwa wykłady, jakieś dwa spotkania warsztatowe, ale sporo chodziliśmy. Ja muszę powiedzieć, że, bo ja jestem wielką fanką chodzenia i moja rodzina musi chodzić, odkąd dzieci były w stanie chodzić po górach, nawet jeszcze zanim, bo mąż je nosił długo na plecach, to chodziliśmy dużo po górach I tutaj ta młodzież naprawdę zdała egzamin, nie marudziła, nie narzekała, tylko szła w góry na cały dzień. Po drodze jeszcze przed wyjściem był warsztat jeden, potem cały dzień chodziliśmy po górach i wieczorem było ognisko i też była dyskusja. To też było ognisko z dyskusją. Nikt nie był zmęczony, chociaż spali po parę godzin, może 5-6.
Bo trzeba się i dotlenić, i powietrze pomaga, prawda? I samochodzenie pomaga. Ja nie wiem, to pewnie daleko gdzieś, ale tak słuchając o tym i wcześniej czytając o tej szkole i o tym chodzeniu po górach, ja cały czas miałam przed oczyma Jana Pawła II po prostu. Widziałam jakiś taki dokument o tym, jak on właśnie wypoczywał. I to był taki czas, kiedy on oczywiście nie rozstawał się z książką, ale wtedy, kiedy był czas już na to, żeby usiąść i odpocząć. Natomiast dla niego to chodzenie wielogodzinne było szalenie ważne. Nie uważał tego, pewnie się modlił w tym czasie, albo myślał, a może nie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie uważał tego właśnie za czas jakby stracony, odpuszczony, tylko to była bardzo ważna część jego bycia po prostu. I też pewnie filozofowania na jakiś tam swój sposób.
No też znane są te jego wyprawy ze studentami. My akurat mieliśmy bardzo duży kontakt z profesorem Jerzym Gałkowskim i z profesor Marią Gałkowską. To jest takie małżeństwo. Ona jest psychologiem, profesor Gałkowski jest filozofem. Poznali się chyba w czasie takiego wyjazdu właśnie kajakowego, albo w każdym razie byli, wyjeżdżali wielokrotnie. No te ich opowieści są przeurocze właśnie o tym, jak się obcowało z Janem Pawłem II, jak te ich wspólne bycie wyglądało.
No bo to jest tak, że się blisko, już teraz wracamy do tego obozu mistrza profesora, prawda? Można z nim porozmawiać, tak jak pan powiedział, normalnie, no ale jednocześnie to pozostaje autorytet i ta okazja, żeby właśnie czasem może nawet takie pytania, których by się nie śmiało zadać, może by się wahało tak rozmawiać, co na zajęciach?
Tak. No poza tym zauważamy to, że no taki autorytet intelektualny też jest takim zwykłym człowiekiem, nie jest jakimś turborobotem z kosmosu, który wszystko 5 razy więcej rozumie i robi wszystko całkowicie idealnie, tylko faktycznie no widać, że to jest też drugi człowiek i można z nim o wszystkim porozmawiać.
No to ja tutaj dodam, bo może z tej naszej drugiej strony, jak to wyglądało. Rzeczywiście było około 5-6 osób, przynajmniej z doktoratami, i gdy wychodziliśmy w góry, to każda z tych osób dzieliła się, no szła z kimś innym i rozmowa trochę filozoficzna, trochę też niefilozoficzna, bo pytaliśmy się, co tam w życiu prywatnym, w szkole, jakie tam plany życiowe. To sprawiało, że ta relacja, która powiedzmy na samym początku mogła wyglądać tak formalnie, tutaj jakiś tam pracownik naukowy, tu my uczniowie, nagle zaczynała topnieć, zbliżać się ten dystans i po prostu byliśmy ja i ty. Czasami może po imieniu jeszcze tak do siebie nie mówiliśmy, chociaż niewiele brakowało, tak mógłbym to określić.
Ja muszę powiedzieć jeszcze jedno, że byłam pod wielkim wrażeniem naszych tutaj współpracowników, bo to właściwie Wojtek, pan Wojtek i pani Celina zorganizowali ten obóz i jeszcze było parę innych osób, pani Natalia Marcinowska, Justyna Waśniewska, no nie chcę wymieniać, żeby nie pominąć kogokolwiek, ale byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak wspaniale ci młodzi ludzie zorganizowali tę szkołę. Właściwie wyprzedzali każdą możliwe pragnienie uczestników. Byli naprawdę bardzo skoncentrowani, wszystko było dobrze przemyślane. Na początku myślałam, że może będziemy musieli jakoś tam ratować różne sytuacje, ale absolutnie takich sytuacji nie było. Tutaj pani Celina stanęła na wysokości zadania, wszystko było w odpowiednim porządku. Była odpowiednia ilość chodzenia, odpowiednia ilość dyskutowania, jedzenie było, spanie, wszystko było zorganizowane naprawdę bardzo dobrze.
My po prostu działamy w duchu mistrza Twardowskiego, porządnego działania, dlatego jeszcze raz zachęcam do wolontariatu, bo można, tak jak powiedział dr Szutta, można poznać wspaniałych ludzi, zaprzyjaźnić się i nauczyć się porządnego działania właśnie. Tak jak Wojtek wspomniał, jesteśmy już fundacją akademiką, także jeśli państwu się podobają nasze działania, chcecie je wspierać, to zachęcamy i czekamy na to wsparcie. Szczegóły na stronie filozofuj.eu.
Ale skoro pan Wojtek wspomniał o tym, że wykładowcy nie byli turborobotami, w każdym razie okazali się nie być nimi, to ja teraz pochylę się nad przebudzeniem mocy Gwiezdnymi Wojnami i pytaniem, dlaczego płaczemy przy śmierci Hana Solo? Profesor Amy Kind napisała taki tekst: wyobraźnia, emocje i paradoks fikcji. Wiemy, że coś jest nieprawdą, a emocje mówią, że to prawda.
No, podamy pułapką myślenia, naszego niedoskonałego myślenia o prawdzie. No, na pytanie, czy Gandalf Szary był naprawdę czarodziejem? No, wszyscy mówią, że oczywiście, że był czarodziejem. Ale jeśli mówimy, że coś jest jakieś, to znaczy, że coś jest. To znaczy, że Gandalf szary jest, istnieje. No i wtedy wszyscy się przyłapują, no ale zaraz. No nie, no chyba nie istnieje. No to jak nie istnieje, to nie może być czarodziejem. No i rzeczywiście okazuje się, że ta fantastyczna rzeczywistość czy fikcja w jakiś sposób nas zwodzi. To znaczy, to nie tylko tak, że my wierzymy, że Gandalf szary jest jakiś, ale jeśli coś złego się dzieje, a niektórzy, to zauważyłem w kinie, którzy nie czytali trylogii, kiedy Gandalf szary wpadł w czeluście jakieś, wyglądało na to, że już zginął na dobre, to niektórzy tak żałowali nawet, może się wzruszyli. I te nasze wzruszenia też są autentyczne, chociaż przecież nie istnieje obiekt tych wzruszeń tak naprawdę. Pamiętam eksperymenty z moim dzieckiem, jak bawiliśmy się w jakiegoś tam potwora, który właśnie się zakrada spoza ściany. Dziecko się strasznie bało tego potwora, ale wiedziało zarazem, że on nie istnieje, chociaż oczywiście ten strach był też trochę taki dla zabawy, ponieważ dziecko chciało się bać. To jest kolejne inne pytanie, dlaczego lubimy się bać? No ale tutaj oczywiście w tym kontekście może nie jest na miejscu. To jest zagadka, jak to jest możliwe, że jesteśmy w stanie samo się oszukiwać, w dobrym tego słowa znaczeniu, i na serio przeżywać śmierć czy jakieś tam też pozytywne zdarzenia naszych ulubionych bohaterów, którzy de facto nie istnieją.
No ja tutaj się wtrącę, bo jeśli chodzi o Władcę Pierścieni, to śmierć Boromira za 10. razem również skłoniła mnie do płaczu, a już byłam pewna, że się uodporniłam, że już po tylu iniekcjach jestem absolutnie odporna na te historie. A okazuje się, że nie, że jest to tak skonstruowane, Że po prostu nie. No jest to bliskie, nie wiem, śmierci naszego Podbipięty, jeśli ktoś pamięta, tak, prawda? Czy świętego Sebastiana, jeśli dobrze kojarzę. Także są takie rzeczy, że wzruszają. Nawet sami sobie często opowiadamy takie wydumane historie, prawda, w głowie, związane z fikcyjnymi bohaterami, tak? Albo też z własnym życiem. Wyobrażamy sobie, co by to było, jak gdyby, prawda? Żeby się wzruszyć. Czyli jakąś to rolę, co jest bardziej chyba pytanie psychologiczne, prawda?
No, psychologowie dają odpowiedź na to pytanie. Nie jest to pełna odpowiedź, ale jest to chyba dosyć dobry trop. Nasz mózg jest zbudowany z wielu modułów, jeśli mogę tak powiedzieć. I niektóre z tych modułów, one są trochę naiwne. To znaczy, one biorą na serio to, co im się przedstawia i no, ulegają iluzjom różnego rodzaju, natomiast my możemy wierzyć, że coś nie jest prawdą, ale jeżeli sobie to dobrze wyobrażamy, jeżeli damy się wciągnąć przez literaturę tak, że przedstawia nam się niejako przed oczami umysłu pewne zdarzenie, to część naszego mózgu zachowuje się tak jak w przypadku zwykłej percepcji. Traktuje, że to istnieje. I my być może możemy jakby bawić się z tymi modułami, wykorzystując ich naiwność i dając się już z własnej woli wciągać w świat wyobrażony. Wydaje mi się, że oczywiście to ma jakieś jeszcze inne funkcje być może, znaczy nasza zdolność do tak zwanego kontrfaktycznego myślenia, bo myślenie fikcyjne o możliwych scenariuszach, które realnie jeszcze się nie spełniły, to nazywa się kontrfaktycznym myśleniem. To jest to, dzięki czemu my ludzie możemy na przykład budować nowe maszyny, możemy kreować coś nowego w rzeczywistości, no i dzięki temu być może mamy też cywilizację, więc taki trening z fikcją, oprócz tego podłoża psychologicznego, które nam umożliwia, może być wyjaśniony też przez to, że to jest coś dla nas dobrego. To jest coś, dzięki czemu my jako ludzie stajemy się pełniej ludźmi, bardziej rozwinięci.
Tutaj jest też w tym numerze znakomity, dla mnie szalenie ciekawy tekst dr Marty Soniewickiej o filmie Syn Szawła. Ja o tym filmie też mówiłam, dyskutowałam i po raz pierwszy jakby napotkałam na tekst, który dokładnie, ale lepiej niż ja byłabym to w stanie zrobić, mówi o tym, co ja pomyślałam, zrozumiałam dzięki temu filmowi. Może króciutko powiem. To jest pracownik Sonderkommando, czyli człowiek skazany na szybką i niechybną śmierć. Rzecz dzieje się w Auschwitz i on w którymś momencie oddaje się cały takiej misji, żeby pochować chłopca. Twierdzi, że to jego syn Szawła, prawda? Saula, bo tak on ma na imię, żeby to był żydowski pogrzeb. To jest oczywiście nierealne, nie może znaleźć rabina, zresztą to nie jest wystarczające, potem jakiś się oszukańczy rabin pojawia, nieważne. W każdym razie w tej sytuacji on działa, wydawałoby się, absolutnie nieracjonalnie. A jednocześnie mamy poczucie i rozumiemy, że działa właściwie jedynie racjonalnie. To znaczy, że on jest w świecie ludzi martwych i skazanych na śmierć i że to, czego on szuka jakby poza takim ratunkiem, który sobie inni próbują zapewnić, organizując powstanie, planując ucieczkę, prawda? Że to jest właściwie jedyne rozsądne, takie ocalające podejście. I teraz tutaj autorka tego tekstu dochodzi oczywiście do teorii tragedii, to w ogóle sam tekst się nazywa, nosi tytuł Antygona w Auschwitz i zacytuję, ona tutaj za Nietzschem: zawarte w tragedii cierpienie potrafi tak wstrząsnąć widzami, że zamiast wywołać przygnębienie, losem bohatera uwznośla i uzdrawia odbiorców. Tragedia wyprowadza nas bowiem ze stanu niewinności, nieodwracalnie burząc nasz wewnętrzny spokój. Tragedii greckiej zawdzięczamy odkrycie poznania poprzez cierpienie. I ten film tak właśnie działa, nie mówiąc już o tym, że właśnie widzimy, no, można być osobą wierzącą i niewierzącą, prawda? Natomiast ktoś, kto się oddaje takiej właśnie idei, ślepy na okoliczności, on działa zupełnie nieracjonalnie, wbrew wszystkim.
No, nieracjonalnie dodatkowo, bo on też naraża na niebezpieczeństwo, no, osoby z jednej strony dokładnie, już skazane tak czy inaczej na śmierć.
I tych ludzi,
no,
ale... i samo powstanie, tak, on ma różne zadania do wykonania i jakby postępuje za każdym razem, myśląc tylko o tej swojej misji. Ale jednocześnie właśnie mamy poczucie, że tak, że to jest ta droga, może jedyna w tym momencie.
Ja bym spróbował taką metaforą się posłużyć, żeby być może oddać taką ogólną prawdę o tego rodzaju tragediach. Nie pamiętam, gdzie to widziałem, to była bajka dla dzieci pewnie, ale powiedzmy, że coś czasami nami tak wstrząśnie, powiedzmy, sprawi, że jakby wyrwiemy się z tego wąskiego kontekstu, w którym żyjemy i na chwilę znajdziemy się powyżej, przez ten pewien moment mamy taki ogląd szerszej rzeczywistości. No, film, który gdzieś tam z dziećmi oglądałem, to właśnie ktoś jakby wystrzelił w kosmos i na chwilę zobaczył, że Ziemia jest okrągła i zobaczył cały ten wielki wszechświat, którego my tylko jesteśmy fragmencikiem. I to jest taki moment wyciszenia też. Człowiek na chwilę odrywa się od wszystkich ziemskich swoich potrzeb, pragnień, obaw, lęków i na chwilę trochę zyskuje coś, co by Grecy nazwali boskim punktem widzenia, co po polsku moglibyśmy powiedzieli teorią. I no to jest to, co chyba... No to jest... Podejrzewam, taki ideał, do którego my jako ludzie dążymy i być może wstrząs, cierpienie jest tego rodzaju wyrwaniem nas na chwilę. Oczywiście ono może mieć różne skutki, może być destruktywne, ale jeśli przechodzimy je tak, jak zamierzyłby twórca tragedii, czy ewentualnie cała ta teoria by przewidywała, to stajemy się na chwilę kimś więcej. Przekraczamy te swoje limity czy ograniczenia codziennego życia, i być może uświadamiamy sobie coś więcej z tej rzeczywistości, w której żyjemy. Ja tu nie sugeruję, że to musi prowadzić od razu do takiego myślenia o nieśmiertelnej duszy, o sensie życia, o celu, ale no wydaje się, że właśnie tego rodzaju myśli mogą nam przyjść do głowy i kto wie, być może to jest jedna z niewielu szans na obudzenie się z tej, nazwijmy, nie tyle metafizycznej drzemki, co drzemki codzienności.
Znaczy ja myślę, że złożoność tej problematyki, która jest zawarta w filozofii i nie tylko, widzimy, jakie to jest wszystko skomplikowane. Mówimy o fikcji, o prawdzie, mówimy o pełni poznania, o fragmentaryczności poznania. No pokazuje, jak rzeczywistość jest złożona i rzeczywiście, jeśli dostrzeżemy tę rzeczywistość, to też mamy świadomość ograniczoności naszego poznania i bardzo łatwo jest wpaść w taki sposób myślenia, że właściwie no, prawda jest niepoznawalna. Że nie ma prawdy, nie ma czegoś takiego jak prawda, to jest wszystko jakieś nieosiągalne. Ale z drugiej strony, no, bez kategorii prawdy, na przykład w nauce, trudno się obyć. No, naukowcy, ci, którzy się naukami empirycznymi zajmują, no, mają głębokie poczucie, że oni jednak poznają prawdziwościowo, przynajmniej ten wycinek, który badają. Jeżeli by to zawiesili gdzieś w próżni, no to o czym by mówili? No, jedynie o pewnego rodzaju konstruktach. Jednak widzimy, że nawet jeżeli my w jakiejś tam mierze konstruujemy rzeczywistość według pewnych kategorii poznawczych, czy to kulturowych, czy jakichkolwiek tam innych, to my do tej rzeczywistości musimy docierać. O tym przekonuje nas sukces nauki, niebywały. No, proszę Państwa, trudno dzisiaj zaprzeczyć temu, że nauki empiryczne odnoszą wielki sukces, bo to, co się dzieje na gruncie nauk medycznych, w neurofarmakologii, czy w ogóle no, w inżynierii, no, gdybyśmy my rzeczywiście nie docierali do prawdy, nie poznawali prawdziwościowo, to te wszystkie mosty, te wszystkie budynki wielopiętrowe powinny runąć. Jednak zakładamy, że poznajemy prawdziwościowo, no bo to się wszystko kupy trzyma i funkcjonuje.
Czy poznajemy jakiś fragment rzeczywistości? Tak, bo jest wiele, jeśli można by takiej kategorii etyki cnu tutaj się uciec do takich kategorii. Istnieje z jednej strony dogmatyzm, ja bym też nazwał pychą prawdy. Niektórzy uważają, że wiedzą już na pewno i będą innych pouczali, a nawet może narzucali swój punkt widzenia. Z drugiej strony taką wadą byłaby ignorowanie prawdy, czy lekceważenie prawdy. Czasami to wynika z lenistwa, czasami to wynika z jakiejś desperacji co do możliwości poznania prawdy. A pośrodku wydaje mi się, że jest coś takiego jak nadzieja, że prawdę można do niej dążyć, nawet jeżeli to nie jest łatwe, połączona z pokorą wobec prawdy. Jeżeli mamy taką postawę, to z jednej strony nie boimy się formułować jakichś wypowiedzi, które byłyby konkluzją naszych badawczych czy poszukiwawczych wysiłków, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na inne punkty widzenia i na krytykę, ponieważ wiemy, że jesteśmy ułomni pod tym względem i spotkanie takich osób wydaje się najbardziej interesujące. Jeżeli właśnie widzimy, jak dwóch filozofów, którzy takie postawy reprezentują, ze sobą dyskutuje, to oni wzajemnie wynoszą dużo z tej dyskusji i my słuchając. Natomiast jeśli ktoś jest zamknięty, ktoś uważa, że już wie wszystko najlepiej, no, wyczuwa się pewną agresję, pewien brak szacunku dla dyskutanta.
On się okopuje na swoim stanowisku.
Tak, i to nikomu korzyści nie przynosi.
No więc krytycyzm, taki sceptycyzm metodologiczny, on jest jak najbardziej uzasadniony i twórczy, ale z drugiej strony takie permanentne wątpienie i właściwie takie krytykanstwo, można powiedzieć, no ono działa destruktywnie, bo no nie można by tego gmachu wiedzy w ogóle zbudować przy takim podejściu.
W sprzedaży jest już kolejny numer czasopisma Filozofuj. Mm-hmm. Filozofia w dobie nauki. Właściwie już trochę dotknęliśmy tego tematu. Ja pamiętam, że dziecięciem będąc, tak sobie wyobrażałam przyszłość moją, na przykład w tym wieku, co jestem teraz, że wtedy już naukowcy wszystko będą wiedzieli o wszechświecie, o materii. Będziemy znali odpowiedzi na wszystkie pytania. Oczywiście wiemy coraz więcej, jednocześnie mając świadomość, że ta przestrzeń tajemnicy
się też zwiększa.
Jest też coraz większa i o tym trochę też w tym numerze jest. Także o tym, jakie wyzwania stawia nauka, prawda, przed etyką przede wszystkim. Mhm. No ale też na przykład o tym, że Arystoteles na kilka wieków zablokował myślenie naukowe, czyli właściwie jego, nie kłamstwo, ale teza, która nie była prawdziwą, o tym, jak wygląda świat, sprawiło, że
jakby... Pewnych pytań nie stawiano.
Tak. To nie była wina Arystotelesa. On miał swój punkt widzenia, natomiast winą późniejszych pokoleń było to, że bezkrytycznie...
Zaufali.
Tak, ufali, nie próbując stawiać pytań jakby na nowo i próbując nowych odpowiedzi. Z tym, że ten numer, gdybym mógł dodać, on jest nie tyle o samej nauce, co o relacji między filozofią a nauką. Czy nauka zajęła miejsce filozofii? Czy skoro różne dyscypliny naukowe odkrywają świat pod różnym kątem, dają odpowiedzi, to już dla filozofii nic nie zostało. Powiedzmy, filozofia jest matką nauk. Tam jest mowa, że jest królową, ale że jest matką. Wiele nauk wyszło z filozofii, no i teraz już właściwie jest to taka matka, która nie ma co robić, bo dzieci przejęły wszystkie jej funkcje. No, wielu tutaj argumentuje, że nie jest to do końca prawda, bo filozofia jest tą taką kreatywną dziedziną, która nadal rodzi nowe dyscypliny. Nadal sprawia, że pojawiają się nowe pomysły, nowe problemy. No i oczywiście same te nauki generują nowe problemy, których same nie dostrzegają, a filozofia je dostrzega. Między innymi właśnie etyczne kwestie wynikające z nowych odkryć są ciekawą filozoficzną pożywką i filozofia tym się może zajmować. No tutaj nie będziemy może wszystkiego mówić szczegółowo, ale warto czytać i jest co czytać.
Ja myślę, że możemy pana Wojtka zapytać, czy on sobie wyobraża, że kiedy już będzie, powiedzmy, staruszkiem, to będzie żył w świecie po transcendencji, kiedy sztuczna inteligencja tak ruszy do przodu, że zostawi nas w tyle w jakichś jaskiniach i świat się zmieni zupełnie. Jak pan myśli? Po osobliwości, tak? No to się ja też tak nazywa.
Znaczy, mi się wydaje, ja nie pokładam aż takiej wiary w naukę, gdyż na przykład Hegel chyba pisał, że Prusy Królewskie już są szczytem tego, co może ludzkość osiągnąć, a jak widać, no nadal nie jest to osiągnięte, więc nie jestem takim optymistą wobec nauki i sądzę, że nawet nie tyle, co rola filozofii w przyszłości się zmniejszy, to sądzę, że jeszcze poszerzy się jej spektrum zainteresowań.
Ja tu może nawiążę do eksperymentu myślowego,
tak
jeśli
jest.
Mogę. Wydaje się, że nauka może przekroczyć nasze ludzkie możliwości percepcji świata i rozumienia i może wytworzyć takie produkty, których nie będziemy w stanie kontrolować i ogarnąć. I tu ten przykład sztucznej inteligencji jest naprawdę dobrym przykładem. No może się zdarzyć, że wytworzymy takie maszyny, które myślą znacznie szybciej niż my, widzą znacznie więcej niż my i te maszyny mogą dojść do wniosku, że to my ludzie nie jesteśmy już potrzebni, że to nie my jesteśmy tym punktem odniesienia, dla którego te wszystkie wynalazki, tylko te maszyny staną się jakby quasi osobami i przejmą nas. Inna możliwość jest taka, że to my staniemy się takimi maszynami, dlatego że zaczniemy wykorzystywać technologię do ulepszenia swojego organizmu, swojego mózgu, swojego ciała. No i ja boję się myśleć, co tu by się mogło zdarzyć, gdyby no takie rzeczy się w naszych głowach, na przykład jakieś chipy pojawiły, czy my nadal będziemy ludźmi, czy będziemy zdolni do miłości tak, jak ją znamy, czy będziemy zdolni do przeżywania świata tak, jak go znamy, czy nie staniemy się istotami tak dalece innymi od nas samych, że no z tej naszej teraźniejszej perspektywy wyglądalibyśmy już przerażająco i na pewno czy chcielibyśmy tego?
No, nowy wspaniały świat Huxleya to jest literatura godna polecenia właśnie w związku z tym numerem, bo tam jest taka antyutopia zaprezentowana. No, ona jest chyba cały czas aktualna, pokazuje świat ludzi, którzy są skoncentrowani na konsumpcji, na takim łatwym, lekkim, przyjemnym życiu. No właśnie, to jest zdumiewające, bo to jest książka, która w latach 40. została napisana, w 50. opublikowana, a można powiedzieć, że troszkę się zrealizował ten projekt huxleyowski, oczywiście nie w takim wymiarze, ale bardzo ciekawe, Huxley miał intuicję i rzeczywiście no, taki konsumpcyjny model świata bardzo mocno skrytykował, pokazał, do czego to prowadzi ostatecznie.
O tym także jest pani zresztą, tak?
Tak.
Tekst w najnowszym, tym najnowszym numerze czasopisma Filozofuj, czyli filozofia w dobie nauki. Tymczasem przed nami, bo to już w sprzedaży, wszystko oczywiście dostępne w internecie. Gdyby ktoś chciał nawet zajrzeć do dawnych numerów, to absolutnie jest to możliwe i za darmo. A przed nami debata o godzinie 18 w środę 26 października. Jakie to pytania mogą się pojawić?
Pytania.
Przypomnijmy też, kto będzie debatował.
Dyskutantami będą profesor Tomasz Szkudlarek oraz dr Tomasz Konkol z Uniwersytetu Gdańskiego. Odpowiedzą na trzy pytania. Pierwsze jest takie, co jest istotą i naturą prawdy i czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? Drugie, jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym? Oraz trzecie, jakie są główne grzechy popełniane przeciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne? To będą trzy pytania, które stawiamy my, a jakie postawią państwo, to się okaże. Zapraszamy.
Bo można wziąć przecież będzie udział w tej dyskusji.
Zapraszamy serdecznie. Spotkania są otwarte i one są specjalnie organizowane dla państwa, dla mieszkańców Gdańska.
Piąte w Gdańsku spotkanie to będzie.
Piąte, a szóste będzie poświęcone numerowi o nauce pod koniec listopada. Także też
to
już
też zapraszamy. Ja myślę, że ten jest, znaczy wszystkie są interesujące, ale mnie jednak ta nauka, może dlatego, że tak w niej mocno jakby jesteśmy, znaczy, że świat się tak szybko zmienia na naszych oczach, prawda? I ja cały czas jestem pełna niepokoju o przyszłość, ale też pełna nadziei, że nam wywinie taki numer, którego się nie spodziewamy. Wielu przytacza ten przykład, że prognozowano, że kiedyś wielkie miasta, Paryż zwłaszcza, będą zakryte nawozem końskim, prawda? Co się zupełnie nie sprawdziło i to jest jeden z tych przykładów, jak takie nasze właśnie myślenie o przyszłości potrafi być nietrafne, ułomne. Nie przewidujemy różnych rewolucji, dobrych i złych, które mogą się zdarzyć. Więc...
No ale proszę państwa, nie mamy co narzekać na dobrą sprawę. Nauka nam dostarcza no, wielu dóbr, wielu nowoczesnych rozwiązań. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy internet to było dobro jakieś takie bardzo limitowane. Nie mieliśmy do niego zbyt dużego dostępu, gdzie, no matko, telefonu nie każdy miał w domu i nie mógł się porozumiewać ze swoimi bliskimi. W tej chwili używamy telefonów komórkowych. Właściwie no, w każdej chwili mamy dostęp do całego świata. Możemy komunikować się z całym światem. Mamy też dostęp do wielu zasobów, co bardzo nam ułatwia pracę. Także no, trzeba tylko mieć dużą nadzieję, że nauka będzie nam służyła, a trzeba być też roztropnym na tyle, żeby nie pozwalać sobie na...
Nie przestawać chodzić do szkoły myślenia po prostu, czyli spotykać się z filozofią, z filozofującymi i myślę, że także czytać to pismo Filozofuj. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. I zapraszamy na debaty, do lektury. Doktor Artur Szuta, doktor Natasza Szuta, Celina Głogowska, Wojciech Czapkowski, Iwona Borawska i Stefan Kociuk.
Dziękujemy bardzo.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.